koniec. Może to niezbyt grzecznie, ale myślę, że brat reżyser się o to nie obrazi. Bardzo proszę, bracie reżyser.
Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, wielka radość jest dla mnie i dla mojej żony Krystyn tutaj być na tej uczcie duchowej i widzieć wasze twarze. Pragnę podać pozdrowienia od braci z Alzacji, a szczególnie od moich rodziców, brat Jan i siostra Marii Liberda i od naszej córki Peggy. Mój polski język, będąc nie bardzo pewny, będę używał slajdy i dziękuję bratu Sławkowi za pomoc. To proszę przebaczyć moje liczne błędy i mój dosyć ciekawy francuski akcent. W księdze Izajasza, 35 rozdział i pierwszy wiersz, czytamy. To mówi Pan pomarańcowi swemu Cyrusowi. Te słowa są dosyć dziwne, bo w kilka miejscach Biblii znajdujemy wyrazy błogosławieństw i uznania ze strony Boga dla postaci biblijnych Starego i Nowego Testamentu, takich jak Abraham, Dawid, Samuel, Pan Jezus, których nazywał on pomazańcami. Wiemy, że taki chwalebny tytuł był głównie używany dla kapłanów i królów ludu Izraela. Lecz tutaj to pogański medoperski król jest nazwany tym niezwykłym imieniem. Jest to wyjątkowy i bym powiedział jedyny przykład uznania ze strony Pana Boga dla kogoś, kto nie pochodził z jego ludu. To kto był ten król Cyrus, że zasłużył sobie na taką część? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się daleko w tył, aż do czasów Sydekiasza, ostatniego króla judzkiego, kto panował na ówczesny świat. No, rozwijały się kilka królestw, takich jak greckie i medzkie, lecz od Palestyny aż do Eufrat panowało olbrzymie mocarstwo babilońskie. Wiemy, że w VI wieku przed Chrystusem Babilon zwalczył przemoc asyryjską ku uldze narodów, które niszczyli asyryjskie tyrany z Niniwy. Niestety te jarzmo, jakie nałożyli na nich Babilończycy, nie było wcale lżejsze. Z historii wiemy, że Babilończycy byli równie okrotni, tak jak Asyryjczycy, że doprowadzali do zagłady, że zniszczyli, stosując wysiedlenia z kraju podbitego, w okropnych warunkach. Wielu deportowanych umierało w drodze z głodu i spragnienia. I tak się stało z Królestwem Judzkim, kiedy żydowski król Sedekiasz odmówił zapłacić podatku królu babilońskiego. Znane było okrucieństwo króla Nabuchodonozora. Kazał on w obecności króla Sedekiasza, który miał około 30 lat, zamordować jego dwóch synów, a potem rozkazał wyłupić oczy Sedekiaszowi, aby w tej już otaczającej go nocy Jego ostatni obraz w pamięci pozostał mu widok jego ginących synów. Niestety jest to typowy przykład okrucieństwa Babilończyków, o których możemy powiedzieć, że zdominowali świat, ale przez siłę i brutalność. Ale w tym czasie zaczyna nabierać już znaczenia jakieś królestwo na wschód od Babilonu, a mianowicie Persja, której stolica była Pasagarda. Królem Persji nazywa się Kambizes. Żona jego to Mandana, córka króla medzkiego Astiageza. Proszę uwagi, bo trochę jest skomplikowane. Kambizes jest wasalem Astiageza i musi płacić mu podatki. Gdy rodzi się pierwszy syn Kambizesa i Mandany, Astiakowi się śni, że ten syn raz stanie się zagrożeniem dla jego tronu. I daje rozkaz więc zabić tego dziecka. Ale w cudownym sposób ten, co miał go zabić, no, widząc, że to piękne, dziecko piękne, no, żal mu jest, nie może to uczynić i daje to dziecko do jakiejś niewiasty, która go w ukryciu wychowuje. To dziecko to przyszły król Cyrus. Historycy mówią o wyjątkowym początku życia Cyrusa, lecz słowo proroctwa Izajasza, 35 rozdział, 4 wiersz, nazwałem cię imieniem twoim, chociaż mnie nie znasz, to słowo wskazuje, że już wtedy opatrzność pańska kierowała przyszłym królem. Kilka lat potem Cyrus zostaje oddany do Ekbatany na dwór Astiageza, który w międzyczasie no, żałował swoje postępowanie. I w końcu Astiages oddaje Cyrusa do jego rodziców, Kambizes i Mandany, do Pasagardy. Muszę powiedzieć, że zanim to się stało, Cyrus przyszedł wiele przygód, ale czas nam nie pozwala nadmienić. Od tej chwili Cyrus jest wychowany na dworze perskim przez swych rodziców. Posłuchajmy, co mówi o nim grecki autor Xenofont, kiedy Cyrus przygotuje się na przyszłej roli króla. Cyrusa charakteryzowało niezwykle zewnętrzne piękno. Była to dusza pełna humanitaryzmu i zapału do nauki, człowiek miłujący honor, z powodu którego podejmował wszelkie trudy i wystawiał się na wszystkie niebezpieczeństwa. Zauważmy, dusza pełna humanitaryzmu, mówi Xenofont. W roku 559, po śmierci Kambizesa, Cyrus zostaje mianowany królem Persów. Nadal jest poddany Medów, lecz rozpoczyna już konsolidować naród swój i przebudować stolicę Pasagarda. Marzy on o olbrzymim imperium. Czci boga perskiego Mahura Mazda. Nie zna jeszcze prawdziwego Boga, ale Bóg, jak widzieliśmy, już go obrał. Wybrał. W Babilonie Nabuchodonozor już nie żyje od 3 lat. Cyrus chce najpierw uniezależnić się od Medów, ale jest to ryzykowe. Dopiero w 555 roku doprowadza on do prowokacji względem króla Astiageza, który jest, przypominamy, jego dziadkiem. I rozpoczyna się nierówna walka ze siłami medzkimi. Wojsko perskie zaczyna już odwrót, gdy jeden z generałów medzkich przychodzi na stronę Cyrusa i zapewnia mu zwycięstwo. Zasady epoki wymagali, aby Cyrus uśmiercił po walce swego wroga Astiageza, nawet jeżeli był on dziadkiem. Cyrus to nie uczyni. To nie czyni. Nie tylko ułaskawia go, lecz mu proponuje żyć na dworze perskim. Jak na tamte czasy, pełne okrucieństwa babilońskiego i asyryjskiego, jest to gest wyjątkowy. Zresztą Cyrus nie chce ujarzmić Medów. Otrzymają oni od niego więcej wolności, niż mieli za panowania swych własnych królów. I zaznaje się wypełnić chwalebne proroctwo Izajasza, 65 rozdział, 1 wiersz, cytuję: to mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicą ujrzy, a poraże przed nim narody i biodra królów rozpaczeń. Od tego momentu stoi Cyrus na czele mocarstwa zwanego Medo-Perskim. Zaczyna marzyć o pokonaniu olbrzymiego imperium babilońskiego. Ale jest za wcześnie, bo Medo-Persja jest jeszcze słaba. I prawdę mówiąc, jego uwaga zostaje skierowana na północy zachód. Król Lidii, państwo w Azji Mniejszej, przygląda się z niepokojem te sukcesy Cyrusa. Te państwo, Lidia, jest bardzo bogate i stolica Sardes opływa złotem i wszelkimi bogactwami dzięki geniuszowi handlowemu króla i jego poddanych. Ten król się nazywa Cyrus. We Francji mówimy o kogoś, który ma dużo pieniędzy, że jest bogaty jak Cyrus. W roku 546 Krezus się połącza z Egipcjanami, to ważne, i atakuje terytoria medoperskie, masakrując ludzkość. Cyrus wychodzi mu przeciw i jest straszna bitwa. Cyrus wygrywa, bo używa dwa nowe środków strategicznych. Wozów wyposażonych w koszy i kawalerii na wielbłądach, które straszą kunie lidyjskie, które nigdy nie widzieli wielbłądach. Egipcjanie pierwsi poddają się Cyrusowi, a on wspaniałomyślnie uznaje ich za swych poddanych. I wypełnia się proroctwo Izajasza, 65 rozdział, 14 wiersz. Praca egipska i mężowie wysocy do ciebie przyjdą, a twoi będą i z tobą chodzić będą, tobie się kłaniać będą. Co nam pokazuje, że opatrzność Boga, Boża naprawdę kieruje kieruje karierę Cyrusa. Król Cyrus uciekł i znalazł schronienie w stolicy Sardes z resztami swej armii. Miasto jest obleżone przez Cyrusa i pewnej nocy wykorzystuje on uśpioną czujność obleżonych i Cyrus zdobywa Sardes. Chryzus nie spodziewa się żadnej litości ze strony Cyrusa. Ku zdziwieniu Chryzusa, Cyrus ułaskawia go i w swojej mądrości bierze go na swój dwór jako doradcę finansowego. A historia mówi nam, że Chryzus był odtąd wiernym przyjacielem Cyrusa i to aż do śmierci. A potem w efekcie Cyrus kładzie rękę na wyjątkowych skarbach Sardes, które historycy uważają za światowy bank tej epoki. I proroctwo zapisane u Izajasza w 45. rozdziale 3. wierszu: i dam ci skarby ukryte i klejnoty schowane, wypełnia się znów co do litery. Ciekawe? A to nie koniec. Po drugi raz Cyrus zjednał sobie naród. Pozostawia swemu generałowi zadanie prowadzenia wojny przeciw miastom greckim na wybrzeżu, a on z resztą armii udaje się w kierunku wschodniej części swego mocarstwa. Od roku 565 do roku 540 Cyrus szybko zdobywa ogromne połącze dolin i gór usytuowanych pomiędzy Morzem Aralskim i Indiami. Wszędzie, dokąd przychodzi, przynosi zwyciężonym wolność, jakiej nie mieli i się nie oczekiwali. Jego mądrość, miłosierdzie, jak również zmysł polityczny, stają się legendarne. Bóg jest z nim. Bóg prostuje krzywe drogi. Jak zostało zapowiedzone przez Izajasza, 35 rozdział, 2 wiersz: ja przed tobą pójdę, a krzywe drogi wyprostuję. Lecz Cyrus nadal o tym nie wie. Proroctwo Izajasza, 36 rozdział, 11 wiersz, mówi nam: zawołałem od wschodu słońca, ptaka z niemi dalekiej, tego, który by wykonywał radę moją. Cyrus jest ten ptak wschodu z Persji. Będąc teraz głową wielkiego imperium, gotów jest wreszcie zmierzyć się z potworem babilońskim. Zresztą wszystko jest gotowe. Armia Cyrusa jest silna i zdyscyplinowana, doświadczona podczas 5 lat wojny, podczas gdy Baltazar, spadkobierca Nabuchodonozora, się nie interesuje zupełnie obroną mocarstwa i spędza czas na wielbieniu swego boga Marduka, którego zresztą narzucił poddanych swych, które czują się tyranizowane i pozbawieni swych miejscowych bogów i oczekują na jakieś wybawienie. W roku 539 Cyrus wraz z całą swoją armią przeprawia się przez Tygrys i atakuje armię babilońską. Jest to łatwe zwycięstwo, bo liczni Babilończycy przychodzą na stronę perską. Lecz zdobycz Babilon, to miasto wyjątkowo silnie ufortyfikowane za czasów Nabuchodonozora, jest trudne. Zanosi się na długie obleżenie. Cyrus decyduje wykopać kanał, aby zmienić bieg Eufratu, który przepływa przez miasto. Lecz praca długo trwa. Tymczasem w mieście Babilon Baltazar ocenia, że miasto posiada dosyć do jedzenia, by przeżyć choćby i 10 lat obleżenia i że wreszcie Medo-Persowie zrezygnują pierwsi. Ale czas płynie. I aby dodać swym poddanym odwagi, organizuje on gigantyczny festyn, gdzie większość ludzi są pijani, a on popełnia kapitalny błąd. Pije ze złotych kubków z jerozolimskiej świątyni, czego nawet Nabuchodonozor nie uczynił. Zważonyż na wadze, znalezionyż leki, rozdzielone jest królestwo Twoje, a dane jest Medom i Persom. Czytamy to u Daniela, 5 rozdział, 25-28 wierszu. Znamy, co się spełniło tej samej nocy. Poprzez koryto Eufratu, gdzie już nie było wody, bo była odwrócona, Medo-Persowie atakują miasto. Król Babilonu zostaje zabity. Upadek największego spośród mocarstw świata ma ogromne znaczenie. Cyrus jest witany jak wyzwoliciel, a sami Babilończycy przychodzą do niego z palmami. Lecz w Babilonie jest wiele do uczynienia. Całe narody zostały tam deportowane i wierny samemu sobie Cyrus okazuje jeszcze raz swą szlachetność. Posłuchajmy, co mówi Cyrus. Dałem wszystkim ludziom wolność oddawiania czci ich własnym bogom i nakazałem, aby nikt nie miał prawa karać ich za to. Nakazałem, aby żaden dom nie został zniszczony i aby żaden mieszkaniec nie został ograbiony. Zagwarantowałem pokój i bezpieczeństwo ludziom. Ta deklaracja Cyrusa jest napisana na tablicach perskich. Różnią się one od zapisków królów asyryjskich i babilońskich, które tylko opowiadają o ich masakrach. Jest rok 538 i Żydzi deportowani do Babilonu, no wiedząc, że okres ich niewoli miał trwać 70 lat, widzą w nadejściu Cyrusa, że proroctwo Jeremiasza, 25 rozdział, 12 wiersz, może się wypełnić. Szczególnie dotyczy to Daniela, o którym jest powiadane, że sprawował ważne funkcje w królestwie Cyrusa. To jest u Daniela 6 rozdział, 28 wiersz. I Daniel ma okazję przypomnieć o tym swemu nowemu królowi. Jest to, co można nazwać wielką misją Cyrusa. Prorokowana przez Izajasza, 35 rozdział, ale 13 wiersz. Jam go wzbudził sprawiedliwości, wszystkie drogi jego wyprostuję. On ci zbuduje miasto moje, a więźniów moich wypuści, nie za okup ani za dar, mówi Pan zastępów. I ten słynny edykt Cyrusa, o którym pisze Księga Kronik, 2 Kroników, 36 rozdział, 22 i 23 wiersz, także i Księga Ezdrasza, Ezdrasz, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, no przeczytamy w całości. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwo ziemi dał mi Pan, Bóg niebieski. I ten mi rozkazał, aby mu zbudował dom w Jeruzalemie, który jest w Judztwie. Kto tedy jest między wami ze swego ludu, ludu jego? Z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jeruzalemu, a niech buduje dom Pana, Boga Izraelskiego. Tak wypełniło się proroctwo Izajasza. Kończyła się niewola ludu izraelskiego i wraz z tym kluczowym wydarzeniem w planie Bożym zakończyła się misja, jaka Bóg zawierzał zrealizować za pomocą ramienia Cyrusa. Przed badaniem lekcji ze swego życia wspomniemy kilka słów o koniec tego wielkiego króla. Po upadku Babilonu wraca Cyrus do swej stolicy Pasagardy. Potem w 530 roku wyrzuca na wojnę przeciw królestwu Massagetów, które rozsięgło się na wschód od obecnego Morza Aralskiego. W roku 529 w trakcie walki przeciw armii królowej Massagetów, która się nazywa Tomyrys, zostaje Cyrus zabity. Jego ciało jest przewiezione do stolicy przez jego syna. Cyrus pozostawia swemu synu największe że znanych mocarstw. Widzimy na zdjęciu grób Cyrusa. Jeśli się chce umieścić Cyrusa, jego dynastię, zwana dynastię Achemenidów, oraz imperium medoperskie w historii, skorzystać można z podziału czasu na cztery królestwa, jaki został uczyniony przez proroka Daniela. Te królestwa są kolejno Babilonia, Medopersja, Grecja oraz Rzym. Imperium medoperskie, drugie w tym proroctwie, panowało od roku 539 do 331, około 2 wieki i rozpadło się pod czasami Aleksandra Wielkiego. Imperium to jest przedmiotem licznych wizji Daniela. W księdze Daniela, drugim rozdziale, 32 wierszu, jest on pierwszami tego srebra z posągu Nabukadnezora. W księdze Daniela, 7 rozdziale, 5 wierszu, jest ono jednym z tych zwierząt reprezentujących te imperia. Jest niedźwiedziem, który trzyma w swej paszczece 3 żebra, co mogłoby wyobrażać te królestwa, jakie sobie to mocarstwo poddało. I wreszcie w księdze Daniela 8, rozdział 3 wiersz, jest ono trykającym baranem, posiadającym dwa nierówne rogi, inaczej mówiąc, Medię, wasala i triumfującą Persję. Fakt, że Bóg dał Danielowi tak wiele informacji na temat owym imperium, pokazuje jasno, że Cyrus, dynastia swoja i imperium medoperskie stanowią istotną część realizacji planu Bożego w czasie. Dorzućmy, że właśnie w epoce Cyrusa pojawiają się pierwsze historyczne daty godne zaufania. Na tej epoce opiera się również czasowa chronologia biblijna, ale to inny temat. Osoba Cyrusa fascynuje nas swym życiem. Wrażenie to pogłębia się jeszcze, gdy widzimy uwagę, z jaką traktuje go Pan. Cyrus był pewnie królem pragnącym szczęścia narodów, którymi zarządzał. Choć poganin, miał głębokie poczucie sprawiedliwości i niewielu królów izraelskich dorównywało mu poziomem. Jego wewnętrzna potrzeba przebaczenia wrogom została dostrzeżona przez wielu ludzi. Był człowiekiem czyniącym dobro. Lecz przede wszystkim był on naczyniem pańskim, którego zadaniem było spełnienie delikatnej misji w planie Bożym, mianowicie położenie końca niewoli ludu i wydanie nakazu odbudowy świątyni w Jeruzalem. Czy Cyrus uznał Boga izraelskiego za prawdziwego Boga, zamiast tego, który czcił od dawna, ten Boga perskiego Mahura Mazda? Tego nie wiemy. Historia mówi, że pozostawiał całkowitą wolność religijną poddanym narodom. Lecz jest jeszcze coś ponadto. Jego szlachetny charakter wyobraża naturę o wiele wyższą Chrystusa. Fakt, że Cyrus jest typem na Chrystusa, już dawno był zauważany przez komentatorów biblijnych. Powróćmy więc teraz do różnych proroctw o Cyrusa, jego charakter i jego dzieła, a zobaczmy zadziwiającą zbieżność między postaciami Cyrusa i Chrystusa. Ograniczymy się jedynie do 10 punktów, które wydają się być najbardziej znaczące. Pierwszy punkt. Pomazanie. To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi. Izajasz 65, rozdział, pierwszy wiersz. Rozważaliśmy już wyjątkowe, żeby nie powiedzieć bezprecedensowe znaczenie tego tytułu dla pogańskiego króla. Czy i Chrystus był pomazańcem? No tak, pewnie. Słowo greckie Chrystus oznacza właśnie pomazaniec. Apostoł Piotr, mówiąc o Jezusie do Korneliusza, potwierdza nam znaczenie tego pomazania. Wy wiecie, jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą. Jezus był pomazany od chwili chrztu, a zamiast oliwy został wylany na niego Duch Święty. W trakcie badania figur czy nieprzybytku poznajemy poprzez symbole fundamentalny charakter tego pomazania Chrystusowego. Pomazanie było pierwsza z czynności niezbędnych przy obejmowaniu urzędu przez arcykapłana. A ten arcykapłan w poza figurze jest właśnie nasz Pan. Tak jak nadmieni apostoł w liście do Żydów, 7 rozdział, 26 wiersz, wiersz, który jest motywem naszej konwencji. Tak jego to przystało nam mieć arcykapłana. I jako pomazaniec został on obdarzony zaufaniem, został zaznaczony i wybrany przez Boga do spełnienia szczególnej misji, tak jak w przypadku Cyrusa. Drugi punkt. Chwalebny tytuł. Daję ci chwalebny tytuł, choć mnie nie znasz. Izajasz, ten sam rozdział, 4 wiersz. Widzieliśmy, w jaki sposób Bóg kierował Cyrusem długo przedtem, zanim Cyrus go poznał. Czy te słowa mogą również odnosić się do Chrystusa? Wiemy, że Chrystus jako Logos, to znaczy Słowo, jest pierwszym stworzeniem Bożym. On był, zanim zaistniało cokolwiek, a wszystkie rzeczy przez Niego się stały. Czy ten tytuł jest chwalebny? Logos? W Ewangelii Jana jest napisane w pierwszym rozdziale, wiersze pierwszym, trzeci i czternasty. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Wszystkie rzeczy przez nie się stały. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego, jako jednorodzonego od Ojca. Sądzimy, że Bóg już wcześniej przewidział stworzenie świata, przewidział też wyjątkową misję naszego Pana Jezusa, zanim przeszedł On na ziemię. Chwalebny tytuł Logosa poprzedza inne liczne tytuły, takie jak dziwny, radny, książę pokoju, które są również całkowicie uzasadnione. Można znaleźć u Izajasza 9 rozdział 5 wiersz. Imię Chrystusa, jakiejkolwiek użylibyśmy formy, jest chwalebne. Trzeci punkt. Pasterz. Którzy mówią o Cyrusie, on pasterz mój. Izajasz 44 rozdział, 28 wiersz. Oprócz chwalebnego tytułu pomazańca, Bóg używa w stosunku do Cyrusa imienia pasterz. Cyrus, jak to widzieliśmy, był rzeczywiście pasterzem wielkiej liczby narodów, który sobie poddał i którym nakazał rozumnie żyć w granicach swego ogromnego imperium. Porównanie jest ewidentne. Chrystus także nazwany jest dobrym pasterzem. U Jana 10 rozdział 11 wiersz. I jako dobry pasterz dokona dwóch rzeczy, może sprzecznych ze sobą. Będzie on paść narody laską żelazną w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, jak powiedziane w objawieniu 2 rozdział 27 wiersz, co pokazuje nam, że jego autorytet będzie musiał być zaakceptowany przez wszystkich ludzi, a te, co go nie przyjmą, nie otrzymają rzeczy na ziemi. Równocześnie, jak jednak Chrystus jako dobry pasterz poprowadzi narody do źródeł wód życia, jak można czytać w objawieniu 7 rozdział, 17 wiersz, oraz zniesie wszystkie klęski, nienawiść, choroby, głód i cierpienia. A ostatnim nieprzyjacielem, jaki zostanie zniszczony, będzie śmierć. Co za wspaniała perspektywa. 4. punkt. Przebaczenie. Zauważmy, jaka wspaniała lekcja wynika z zachowania Cyrusa, który przebaczał zwyciężonym wrogom, co nie było zwykle czynione w tym czasie. Widzieliśmy jego wspaniałe postępowanie względem Astiageza i Krezusa. Cyrus zrozumiał, że łatwiej rządzić krajem, czyniąc sobie z poddanych sprzymierzeńców, a nie niewolników. Podobnie i Chrystus przebaczy ludzkości jej nieprawości, ponieważ właśnie jemu dana została moc odpuszczenia grzechów, jak można czytać u Mateusza 9 rozdział 6 wiersz. Najlepsza ilustracja tego przebaczenia, jakiego Chrystus dokonywał i dokona w przyszłości, jest zdarzenie opisane w Ewangelii świętego Łukasza, 23 rozdział, 34 wiersz, kiedy Chrystus, znajdując się na krzyżu, dotknięty okrutnymi cierpieniami, ma jeszcze odwagę powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak, nauka o przebaczenie jest jednym z największych skarbów planu Bożego, jakie Nowy Testament objawia nam, na przykład tego, który oddał za nas życie, Syna Bożego. 5. punkt. Bogactwa. A dziam ci skarbe skryte i klejnoty schowane. Izajasz, ten sam rozdział, 13 wiersz. Widzieliśmy ukrytne bogactwa zagarnięte przez Cyrusa w Sardes i w Lidii, które sprawiły, że jego imperium stało się bardzo silne. Podobnie było w Indiach i w Babilonie. Czy Chrystus otrzyma okryte bogactwa jak Cyrus? Księga Objawienia, 5 rozdział, 12 wiersz, nam to potwierdza, mówiąc: Godzien jest ten baranek, wciąż moc i bogactwo, i wrzącz moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. A jakie będą te bogactwa dla istoty duchowej jak Chrystus? Pierwszym i głównym bogactwem, o jakiej walczył i za które oddał życie, jest panowanie nad ludzkością i ziemią w ciągu chwalebnego okresu królestwa. Lecz jest inny skarb ukryty, lecz objawiony w naznaczonym czasie. Skarb, jaki otrzymał od swojego ojca, to Kościół, jego małżonka, której daje możliwość pracować z Niem w swej chwalebnej, boskiej misji. Przypomnijmy sobie modlitwę arcykapłańską, w której Pan przed opuszczeniem swych uczniów prosi Ojca, by zachował w imieniu swoim tych, których mu dał. U Jana 17, rozdział 11 wiersz. Jakże cenni są więc ci, którzy zgadzają się postępować Jego śladami i poświęcają Mu swe życie. Są oni rzeczywiście uważani za dar Ojca Niebieskiego dla Jego błogosławionego Syna, aby pomagali Mu błogosławić ludzkość w czasie Jego królowania. Docenmy więc wielką wartość przywileju, jaki został nam dany, iż mamy możliwość postępowania śladami naszego mistrza. Szósty punkt. Skłonią się narody. Egipcjanie, także jak też i wszystkie inne narody, skłoniły swe kolana i poddali się Cyrusowi. I co charakterystyczne, że uczynili to w własnej woli, jakby odczuwali ulgę pod nowym, liberalnym i szlachetnym zarządem, jaki ofiarował im Cyrus. Równie dobrowolnie podadzą się narody Chrystusowi, zgodnie z tym, co zostało powiedziane. Przechodzić będzie wszystkie ciało, aby się kłaniało przed obliczością moją. U Izajasza, 36 rozdział, 23 wiersz. Te słowa wypowiedziane przez Boga stosują się również do Jego Syna Chrystusa, któremu w tysiącletnim królestwie dana zostanie wielka moc. Zostało to potwierdzone przez apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział, dziewiąty wiersz, mówiąc: dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłoniło tych, którzy są w niebiesie i tych, którzy są na ziemi. Tak właśnie ludzkość będzie musiała pokłonić się przed Chrystusem. To znaczy, będzie musiała uznać Jego wszechmocną moc w ciągu wieku tysiąclecia, aby otrzymać życie. Siódmy punkt. Człowiek przechodzący od wschodu słońca. Widzieliśmy, że Cyrus nazwany został człowiek zawołanym od wschodu słońca, który zwyciężył Babilon, atakując go od strony wyschniętego koryta Eufratu, ponieważ odwrócił jego bieg. Czy pamiętamy jednak, że ten sam obraz znajdujemy drugi raz, ale w objawieniu, i że w tym razem dotyczy on Chrystusa? Przeczytajmy ten fragment z objawienia, 16 rozdział, 12 wiersz. I wydał szósty anioł czaszę swoją na one wielką rzekę Eufrat i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. Eufrat poza tym, że był jedyną możliwą drogą dla kogoś, kto chciał dostać się do Babilonu, przynosił wodę, życie, bogactwa dla miasta. Jak już tej wody nie ma, to oznacza dla miasta zagłada. Tym razem we fragmencie z objawienia głowa tych królów od wschodu słońca jest Chrystus. To on wysyszy bogactwa, które dają życie także i obecnemu Babilonowi. Inaczej mówiąc, zniszczy systemy ekonomiczne, polityczne, religijne, jakie panują przy końcu tego wieku i przygotowuje swe Królestwo Sprawiedliwości. 8. punkt. Uwielnienie więźniów. A więźniów moich wypuści, mówi Pan zastępów. 35 rozdział, 13 wiersz. Zgodnie z planem Bożym, Cyrus uwolnił naród izraelski po 70 lat niewoli babilońskiej. Był on w tym czasie jedyną osobą zdolna pokonać to supermocarstwo Babilon. Podobnie i Chrystus sam będzie mógł uwolnić ludzkość ze 6300 lat niewoli, grzechu i śmierci. Piękna ilustracja jest też to, że Babilończycy uwolnieni przez Cyrusa powitali go z palmami. Jest to symbol radości, jaka odczuwać będzie ludzkość uwolniona od zła, która uzna swego wyzwoliciela. To uwolnienie z niewoli grzechu ilustruje Biblia z pomocą jeszcze jednego wydarzenia, które mamy zwyczaj przypominać sobie co roku przy okazji Paschy, a to wyjście z Egiptu. I to pojutrze. Opisy tych dwóch wyjść z Egiptu i z Babilonu opisują obydwa wspaniałe, wielkie wyzwolenie, jakiego dokona Chrystus w przyszłym wieku. 9. punkt. Da darmo. Nie za okup, ani za dar, mówi Pan zastępów. Izajasz, 35 rozdział, 13 wiersz. Nie było rzadko, że król uwalniał jakiś naród pod okupacji innego narodu, ale kazał sobie drogo płacić na to wyzwolenie, ponieważ musiał wynagrodzić swych żołnierzy. Cyrus nie zażądał niczego od narodu izraelskiego. Nie wymagał okupu. Te ukryte skarby, szczególnie w Sardes, na jakich położył rękę, pozwolił mu w zupełności na wynagrodzenie armii. Podobnie i Chrystus, który zapłacił okup raz za wszystkich, umierając na krzyżu, da życie tym, którzy go szukają, zgodnie ze słowami wypowiedzianymi w objawieniu 21 rozdział, 6 wiersz. Pragnącemu dam darmo źródła wody żywej. Tak, mamy wspaniałego Zbawiciela, który nie oddał swoje życie, aby odkupił, lecz da nie tylko oddał swoje życie, aby nas odkupił, lecz da też darmo, że źródła wody żywej, co pozwoli uzdrowić ludzkość. 10. i ostatni punkt. Odbudowanie. Z tym niech będzie Bóg jego, a ten niech idzie do Jeruzalem, do Jeruzalemu, który jest w Judzwie, a niech buduje dom Pana Boga Izraelskiego. Ezdrasz, 1. rozdział, 3 i 4 wiersz. Cyrus zezwolił narodowi izraelskiemu na odbudowanie, na odbudowę Jeruzalimy, a przede wszystkim świątyni. Podobnie i ludzkość pod kierownictwem Chrystusa będzie miała możliwość budowy nowego świata, w którym nie będzie więcej płaczu, krzyku i boleści, bo pierwsze rzeczy przeminęły. W objawieniu 21 rozdział, 4 wiersz. Nadzieję tę ilustrują słowa proroka Izajasza, który mówi o narodach przechodzących do Chrystusa po to, aby u jego stóp otrzymać życie. Pisze on, że przyjdą na Syjon ze śpiewaniem. U Izajasza, 35 rozdział, 10 wiersz. Kończąc, życie i dzieło Cyrusa pokazują nam jasno, że był on wybranym narzędziem Bożym, mającym wypełnić część jego planu. Dowodem tego jest fakt, że Stwórca potrafił obudzić w tym pogańskim królu gotowość służenia mu. Ten król uczy nas czegoś. Ponieważ stan jego serca jest taki, jakiego Bóg oczekuje od nas. Będąc też i figurą naszego chwalebnego mistrza, badanie jego życia staje się jeszcze ciekawsze, wnosi do tego 45 rozdziału Księgi Izajasza wiele obietnic i nadziei. Ta nadzieja wyzwolenia i życia, nie bójmy się tego powiedzieć, związana ze zaskakującą osobą króla Cyrusa, jest wspaniała, bo jest to jedyna nadzieja życia dla ludzkości. I wiemy, że Chrystus nie będzie wykonywał tej samej pracy sam, że jego kościół zostanie włączony do tego zaszczytnego, chwalebnego dzieła. To starajmy się dowieść takiego stanu serca, jak okazał Cyrus, aby raz z Chrystusem moglibyśmy też dawać darmo innym, co życzę braciom i siostrom, tak i samemu sobie.
Bardzo dziękujemy bratu reżisowi za to, że zwrócił nasze oczy ponownie na piękno Bożego Słowa, za to, że pokazał nam tak wiele analogii między Cyrusem, pogańskim królem, zdawałoby się, a naszym Panem Jezusem Chrystusem.